Temat naszego spotkania: powstanie warszawskie, fakty i mity. To temat związany z dzisiejszą rocznicą, 77. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Nasze myśli krążą wokół tego z jednej strony tragicznego, z drugiej strony heroicznego wydarzenia i o tych różnych aspektach powstania warszawskiego, które pomimo, że 77 lat temu wybuchło, to jednak właśnie to pytanie, czy do końca jest przez nas poznane, czy do końca znamy, również poznaliśmy sens, znaczenie tego wydarzenia dla naszej historii. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Również o pewnego rodzaju rzeczywistościach związanych z faktami i mitami, które gdzieś są wytworzone wokół powstania warszawskiego. Naszymi gośćmi w ramach rozmów niedokończonych są pan profesor, doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom naszym.
Cieszymy się i oczekujemy na tę drugą część naszego spotkania wraz z naszymi znamienitymi gośćmi, pośród których jest również pan dr Adam Bława, historyk Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. 77 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, na mocy decyzji dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni prowadzono z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, planowane na kilka dni. Trwało ponad 2 miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 roku. Nasi drodzy goście, powstanie warszawskie, fakty i mity. Panie profesorze, rozpocznijmy od faktów, tych, które gdzieś już przytoczyłem, ale faktów, które może są gdzieś niejednokrotnie pomijane, które gdzieś umykają naszej świadomości, a które trzeba byłoby właśnie przy okazji rocznicy, dziś 77. rocznica od wybuchu powstania warszawskiego, przytoczyć, przybliżyć i może je uwydatnić na światło zewnętrzne, o wydobycie tych właśnie faktów, które może gdzieś są pomijane, a które trzeba przypominać. Serdecznie prosimy.
31 lipca 1944 roku koło godziny 19 generał, przepraszam, jeszcze wówczas pułkownik Antoni Hruściel-Monter, późniejszy generał, jako komendant okręgu Warszawa Armii Krajowej, otrzymał od swojego dowódcy, komendanta głównego, generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, po uzgodnieniu z wicepremierem, delegatem rządu na kraj, wydał rozkaz do podjęcia działań o godzinie W, czyli o godzinie 17 1 sierpnia. W to czas, kiedy właściwie był wzmożony ruch na ulicach i Niemcy nie bardzo mogli kontrolować ruch. To godziny wybrano po prostu optymalne, dostosowując ją do warunków życia codziennego miasta. Stalin kilka dni po rozpoczęciu już walk w Warszawie wobec ówczesnego premiera rządu Rzeczypospolitej, który z Londynu przybył do Moskwy, stwierdził, że w Warszawie jest cisza, że nic się nie dzieje, mimo że Mazowiecka rozgłośnia polskojęzyczna Kościuszko wyzywała mieszkańców Warszawy do walki, a samozwańczy generał Skokowski przygotowywał miasto do niezorganizowanego buntu. Powstanie, jak stwierdzają większości badacze, okresu okupacji i samego powstania musiało się rozpocząć. Mogło się rozpocząć w sytuacji o wiele bardziej niekorzystnej, bo w sytuacji, kiedy byłoby spontaniczne, niekontrolowane, niezorganizowane i niedowodzone. Jednocześnie mogła być to rzeczywiście znacznie większa jeszcze masakra ludności. Ta ludność zresztą, warto pamiętać o tym, odmówiła Niemcom, którzy to wzywali do tego, by ludność kopała umocnienia, bo Niemcy zamierzali zrobić z Warszawy festung Warszawy. Ta odmowa oczywiście z pewnością by w następnych dniach kosztowała wiele, byłaby objawem licznych aresztowań. I jednocześnie sytuacja naszych aliantów zachodnich była coraz bardziej dwuznaczna. Także rząd naczelnik stał Ludowic Mikołajczyk i naczelny wódz generał Sosnkowski przekazali pełne decyzje co do rozpoczęcia walki w Warszawie Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego armii, czyli Armii Krajowej. Tak, tutaj podjęto decyzję, nie zważając na wszelkie okoliczności zewnętrzne i widząc w tym konieczność, by, ponieważ takie było przekonanie, że Polacy we własnym domu, we własnym kraju od stycznia 1944 roku chcą być gospodarzami. Chcą to wyraźnie potwierdzać przez ujawnianie władz podziemnych wobec wkraczającego sojusznika, naszych sojuszników, a faktycznie naszego wroga, z którym zresztą nie mieliśmy po ujawnieniu zbrodni katyńskiej już stosunków dyplomatycznych. To wszystko zaważyło, że Powstanie Warszawskie było tym wielkim akordem, wołaniem do świata o pomoc, ale jednocześnie głosem wzywającym do praw Rzeczypospolitej, bycia wolnym, suwerennym, niezależnym państwem. I jednocześnie znaczącym państwem wśród krajów, wśród państw alianckich.
Pan profesor Wiesławian Wysocki na temat faktów, które związane są z powstaniem warszawskim, a jeśli chodzi o te narosłe mity wokół powstania warszawskiego, bardzo prosimy, pan doktor Adam Buława.
Ja myślę, że tych mitów można byłoby wskazać bardzo dużo, albo raczej takich, powiedzielibyśmy, zmitologizowanych pewnych wątków czy kwestii. I tutaj tylko przykładowo powiem, że pojawia się wątek właśnie walczących dzieci, czyli tych właśnie warszawskich dzieci, nawet nie młodzieży, a to są dzieci czasami 10, 11, 12-letnie. I tak to czasami jest w historiografii, no może nie w historiografii, ale raczej w licznej literaturze przedstawiane. A musimy pamiętać, że tak naprawdę ci najmłodsi byli, no można powiedzieć, używani przez dowódców głównie do no takich działań typu sanitarnego, typu przynoszenia meldunków. Oczywiście oni się często fotografowali, no czy to z bronią w ręku, czy to w hełmach. No i to powoduje, że pojawiło się takie pojęcie, no, że używano bezpośrednio dzieci do walki, bezpośrednio. Oczywiście, no może tam zdarzyło się, że ci młodzi ludzie no tam strzelili, ale de facto no, nie można mówić, że było takie założenie wykorzystania tych młodocianych właśnie do walki. Oczywiście wiemy, że w szarych szeregach, czyli w organizacji harcerskiej, no były różne grupy wiekowe, natomiast do walki akurat w szarych szeregach w harcerstwie używano no tych już ludzi w wieku lat kilkunastu co najmniej. Więc myślę, że ten jeden z tych właśnie takich mitów powinniśmy tutaj może rozwiać, o tak bym to powiedział. Już nie mówiąc o tym, że tych takich właśnie młodych powstańców oblicza się w skali całego powstania może było około 1000, może nieco więcej. To jest może jeden z takich właśnie wątków, które warto byłoby tutaj poruszyć. Drugi wątek wiąże się z udziałem kolaborantów niemieckich w tłumieniu zrywu powstańczego. I tutaj przeważnie w wspomnieniach, w relacjach pojawia się takie określenie, że no tak naprawdę na wszystkie właśnie te oddziały używa się określenia Ukraińcy. Skąd się to wzięło i jak wyglądało to w rzeczywistości? Myślę, że tutaj można powiedzieć o tym, że no jednak wiemy, co się działo na Wołyniu, wiemy, co działo się w Galicji Wschodniej, w Małopolsce Wschodniej, wiemy o rzeziach, o tym konflikcie krwawym i o ludobójstwie i o stosunku właśnie Ukraińców do Polaków. I to w pewnym sensie zostało tutaj przeniesione właśnie w te realia powstańcze. Pamiętajmy, że tak naprawdę był niewielki taki właśnie legion ukraiński, liczący bodajże 200 osób. I to de facto byli wszyscy. Natomiast pamiętamy, że były tutaj oddziały kozackie, były tutaj oddziały azerbejdżańskie, były tutaj oczywiście oddziały tak zwanej RONA, czyli tutaj właśnie jakiego Kamińskiego Bronisława, ludzi rosyjskojęzycznych. I oni oczywiście odznaczali się specjalnym okrucieństwem właśnie wobec tutaj mieszkańców Warszawy, dokonywali gwałtów, rzezi, mordów. No i tak to zostało w powszechnej pamięci zapamiętane właśnie, że byli to Ukraińcy, których akurat w powstaniu było rzeczywiście niewielu, symboliczna raczej garstka. To są oczywiście przykładowe takie zmitologizowane fakty. Oczywiście myślę, że można byłoby jeszcze doszukać się ich więcej.
Serdecznie dziękuję. Pan dr Adam Buława, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 21.44 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Powstanie warszawskie, fakty i mity, temat naszego spotkania. O powstanie, można tak powiedzieć, sprzeczali się, dysputowali wielu. Między innymi Zbigniew Herbert z Czesławem Miłoszem. I ten spór, ta dysputa trwa po dziś dzień, zwłaszcza ona ożywia się podczas rocznic. W 2013 roku uczestnik powstania w getcie warszawskim z Symcharotem, pseudonim Kazik, powiedział: chcieliśmy wybrać rodzaj śmierci, to wszystko. Ale do dziś dręczy mnie myśl, czy wolno nam było zdecydować o wybuchu powstania i tym samym o skróceniu życia wielu ludzi o dzień, tydzień czy dwa tygodnie. Nikt nas do tego nie upoważnił. Z tymi wątpliwościami muszę żyć. Podobne emocje towarzyszyły uczestnikom i uczestniczkom powstania warszawskiego I jak tutaj pośród tych różnego rodzaju dywagacji, rozważań można się odnaleźć? Jakie tutaj można przytoczyć argumenty, które teraz z perspektywy czasu przemawiają właśnie na rzecz wybuchu powstania warszawskiego? Dla tych, którzy może są właśnie pewnego rodzaju oponentami tego heroicznego zrywu. Panie profesorze.
Jesteśmy w sytuacji pewnej niekorzystnej, bo dzisiaj niekorzystnej z jednego punktu widzenia. My, zabierając bardzo często głos w tych dyskusjach na temat istoty, przebiegu, charakteru, sensu powstania warszawskiego, mamy wiedzę z okresu późniejszego. Wiedzę, którą wtedy ci podejmujący decyzje dowódcy, przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego i także żołnierze nie mieli. I zestawia się bardzo często dzisiaj tę hekatombę, jaką Warszawa, ludność i żołnierze zapłacili za walkę i później zniszczenie miasta. I to się wszystko jakby próbuje wrzucić do bagażu właśnie tych, którzy podejmowali decyzje o powstaniu i potem kierowali walką. To nie jest dobry punkt widzenia, bo on nie jest obiektywny. Próbuję przede wszystkim tak zwaną wiedzę późniejszą rzucować na okres wcześniejszy. My dzisiaj dyskutujemy o powstaniu listopadowym, także o powstaniu styczniowym, ale to są już inne dyskusje, o wiele spokojniejsze i przede wszystkim oparte na nowych źródłach. My dzisiaj też na temat powstania nie wszystko jeszcze wiemy. Na przykład więcej wiemy o samych walkach na barykadach niż o tym, co się nazywa zapleczem. Właściwie w powstaniu trudno jest zresztą mówić o zapleczu, bo właściwie instytucje zaplecza stawały się instytucjami liniowymi. Myślę tutaj o choćby elektrowni, o wodociągach, o gazowni. To było to zaplecze, bez którego życie w powstańczej Warszawie nie mogło istnieć. Ale jest jeszcze jeden szalenie ważny fakt. To podkreślają teraz niemalże wszyscy. Te pierwsze fotografie z początku powstania. To są wszystko uśmiechnięte twarze. To są twarze ludzi, którzy nagle poczuli, że po 5 latach zniewolenia przez Niemców nagle odzyskaliśmy swoją Rzeczypospolitą. W Warszawie była przez ponad 2 miesiące wolna Rzeczpospolita. To warto sobie to uświadomić z legalnymi władzami, ze strukturami, która wydawała zarządzenia, która kierowała życiem wewnętrznym, organizacją społeczeństwa, nie tylko walką. To dzisiaj jeszcze mamy do odkrycia przed sobą, że jak to wszystko było spięte i funkcjonowała w jako jedność to, co było siłą zbrojną, czyli żołnierze Armii Krajowej i ludność cywilna. Ludność cywilna, która przecież uzupełniała szeregi żołnierzy powstańczych i to ochotniczo, bo przecież bardzo szybko się te szeregi wyszczerbiały, ale ochotników nigdy nie brakowało. I to warto podkreślić, że wszyscy przeżywali to poczucie wielkiej satysfakcji, że wreszcie wzięliśmy odwet za 5 lat krwawej okupacji i odzyskaliśmy swoją Polskę. To, że ta Polska poniosła klęskę, to jest wina zarówno Niemców bezpośrednia, ale także i równorzędna niemalże wina Rosjan, Sowietów, którzy na to patrzyli bardzo biernie i na pół roku wstrzymali wszelkie działania. I można by tak mnożyć cały szereg różnych tych relacji i dzisiaj może warto to szczególnie przypominać, bo tak bardzo jest dzisiaj potrzebna także taka więź ze społeczeństwem w sytuacjach zagrożenia, a żyjemy ciągle w poczuciu wielkiego zagrożenia między Niemcami i Rosją, które to państwa dogadują się nad naszymi głowami, naszym kosztem przecież. Co więcej, jesteśmy w strukturze Unii Europejskiej, o której mówimy, że przyniosła nam wiele dobrego i niewątpliwie jest to prawda, ale jednocześnie ta Unia walczy z Polską i jest dla niej zagrożeniem, bo Polska się jawi jako inny kraj, nie pasujący do tego schematu, jaki nam chciano importować z Brukseli. A skoro jest inna, to trzeba ją na niej wymusić, żeby była uległa i dyspozycyjna. Żeby była podporządkowana i Berlinowi, i pewnie przez Berlin Moskwie, no i przede wszystkim Brukseli. To jest porównanie, które wcale dzisiaj nie jest zbyt nieadekwatne i wymyślone. My o swoją suwerenność, o swoją wolność, o swoją niezależność wciąż musimy walczyć w każdym pokoleniu szczęśliwie, dzisiaj innymi środkami.
Profesor Wiesław Jan Wysocki, dziękuję. Tak spoglądając na to wydarzenie, powstanie warszawskie no, nie zakończyło się sukcesem militarnym. Nie wygrano go. Zakończyło się z kolei dramatycznie dla tysięcy jego uczestników, zakończyło się dramatycznie dla samej Warszawy, ale mimo wszystko niesamowite pokłady dobra, różnego rodzaju dobra płyną do nas cały czas z tamtych sierpniowych, nie tylko sierpniowych dni 1944 roku. To jakiś fenomen, jaka spuścizna pozostaje dziś dla nas po tym wydarzeniu i w jaki sposób ono rezonuje w dzisiejszej Polsce pośród nas, współczesnych Polaków, panie doktorze.
To z pewnością powiedzielibyśmy, że powstanie warszawskie trwało w pamięci pokoleń, które musiały trwać w narzuconym nam systemie komunistycznym. Do tego powstania odwołują się kolejne nurty konspiracyjne do pamięci o tym wydarzeniu. I to zarówno mówimy o żołnierzach niezłomnych wyklętych, ale i później tych konspiracjach lat późniejszych, lat 70., potem oczywiście fenomen Solidarności. To jest właśnie ta ciągłość, a mówiąc o tej ciągłości, to pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że powstanie warszawskie jest tym, można powiedzieć, jednym z kolejnych ogniw w łańcuchu tych naszych zrywów niepodległościowych, narodowo-wyzwoleńczych, no, sięgających tak naprawdę aż po powstanie, aż po Konfederację Barską, przez nasze wielkie powstania narodowe okresu niewoli. Tych analogii jest tutaj bardzo, bardzo wiele. Powiem tylko tyle, że powstanie warszawskie, tu profesor mówił, dało nam te 2 miesiące poczucia suwerenności, niezależności, oczywiście w tych wyzwolonych przez powstańców dzielnicach stolicy. Powstanie na przykład listopadowe to jest z kolei 8 miesięcy po detronizacji dynastii carskiej, dynastii Romanowów. Też to poczucie naszej niezależności. Kolejna analogia z powstaniem styczniowym się tutaj z kolei pojawia, bo mamy tutaj oczywiście początek stan braku uzbrojenia. Tamto powstanie i to powstanie warszawskie właśnie w takiej sytuacji wybuchło. I druga analogia, która się nasuwa, to jest ta właśnie decyzja. To jest właśnie to podjęcie właśnie walki w poczuciu odpowiedzialności za los całego tego właśnie pokolenia powstańczego, ale i również dalszych pokoleń. Ta odpowiedzialność, która właśnie na barkach decydentów, tych, którzy tę decyzję podjęli, spoczywała i oni z pewnością to poczucie odpowiedzialności posiadali. No i właśnie również to odwołanie się do powstania występuje również w tychże umysłach ludzi, którzy kontestowali system komunistyczny. Chcę tutaj podkreślić, że tak naprawdę PRL, czyli ta tak zwana Polska Ludowa, czyli ten protektorat sowiecki de facto, bo tak to należy nazwać, no to pamiętamy, że tutaj mamy takie, można powiedzieć, dwa kłamstwa, na których się to niesuwerenne państwo opierało. Pierwsze kłamstwo to jest oczywiście przedstawianie fałszywej wersji zbrodni katyńskiej, a drugie to jest właśnie odpowiednia właśnie sfałszowana narracja dotycząca powstania warszawskiego. Początkowo w sposób dosyć taki wyrafinowany całe powstanie było przedstawione jako ta warszawska awantura. Później zaczęto dzielić tych bohaterskich żołnierzy, oddzielać ich od grupy przywódczej, dowódczej i właśnie na tych ostatnich chłodziono, pod ich adresem stosowano najgorsze oskarżenia i epitety i to tak faktycznie bardzo długo funkcjonowało. Oczywiście pamiętamy te spory chociażby o pomniki upamiętniające właśnie zryw warszawski. No i wreszcie możliwość mówienia już pełnym głosem w III Rzeczypospolitej, chociaż oczywiście pamiętamy, że nadal są te, nazwijmy to, tony w narracji publicznej, które będą powstanie warszawskie krytykować, będą powstanie warszawskie przedstawiać w takim, a nie innym świetle, w świetle oczywiście niekorzystnym. Mówimy tutaj o różnych mediach wiodących, że tak powiem, w nurcie powiedzmy liberalnym, w dyskursie publicznym. No a nie da się ukryć, że powstanie warszawskie stanowi jednak taki nierozerwalny element tożsamości współczesnego nie tylko mieszkańca Warszawy, ale myślę, że i każdego Polaka, bo mimo tego, że miało ono miejsce w stolicy i może jeszcze powiedzielibyśmy w okolicach, chociażby w Kampinosie, w miejscowościach podstołecznych, ale tak naprawdę było to powstanie, które miało charakter takiego zrywu ogólnonarodowego i tak powinno być traktowane.
I tu też pojawia się to pytanie na kanwie wypowiedzi pana doktora o zasięg tego powstania. Powstanie było warszawskim powstaniem, ale jakiego jest znaczenie dla całego naszego narodu, dla całej Polski? Czy my na dziś dzień znamy w pełni, widzimy w pełni rolę i znaczenie powstania warszawskiego? Może będzie to jednocześnie gdzieś odkrywane jeszcze za kilkadziesiąt lat, tak jak bardzo pięknie ujawniło się znaczenie powstania styczniowego w listopadzie 1918 roku. A przecież podobnie krytykowano je za rzekomy bezsens, za głupotę, za niewczesną decyzję, panie profesorze.
Pewnie będą dyskusje jeszcze wokół powstania, ale przede wszystkim chodzi bardziej o to, żeby nie kwestionować pewnych racji i sensu walki. Bo to był moment przełomowy, kiedy z społeczeństwo polskie musiało sprostać wyzwaniom, przez nich chciany przez siebie, stworzony przez pewne okoliczności dwóch bandytów sąsiadujących z nami, niemieckiej III Rzeszy i stalinowskiej Rosji, które napadły na Polskę w 1939 roku i dokończyły swojego jakby rozliczania się z Polakami w 1944 w czasie powstania warszawskiego. Pozwolę sobie sięgnąć jeszcze do pewnych takich elementów z okresu wojennego i powojennego. Zaraz po wojnie przecież mówiono, że dowódcy powstania to przestępcy. Bór Komorowski był rysowany na karykaturach jako bandyta. A warto pamiętać, że to właśnie komendant główny Armii Krajowej, Bór Komorowski, nie zdecydował się wysłać gdzieś na prowincję swojej żony, która była już w ostatnich tygodniach ciąży z ich synem. Ten syn urodził się już po powstaniu ze skazą pewną. Po prostu przeżycia w czasie powstania odbiły się mocno na dziecku. Pytano Bora Komorowskiego, dlaczego nie chciał chronić żony. I odpowiedział redaktorowi, który zadał mu takie pytanie: a wie pan, ile kobiet było wówczas w Warszawie w ciąży? Jeżeli miałbym chronić swoją żonę, to musiałbym i je chronić. A nie miałem takiej możliwości. W związku z tym nie chciałem, by żona moja była uprzywilejowana. Może to kogoś zgorszyć, ale myślę, że jest w tym pewna taka czystość intencji. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że w tym okresie, kiedy przywódców powstania nazywano bandytami w Polsce komunistycznej, ludność Warszawy, ta, która przystąpiła do odbudowy Warszawy, głosowała też każdego roku w sierpniu i 1 listopada we Wszystkich Świętych nogami, maszerując na cmentarze, budując te cmentarze wcześniej. I to było jakby takie odpowiedź tej propagandzie komunistycznej, która wówczas się rozwijała. Ale bardzo długo jeszcze... To zresztą odbiło się także w nazwie pomnika, który dzisiaj jest na Placu Krasińskich, który zresztą miał inaczej wyglądać, ale Junta Jaruzelskiego zdecydowała, że tam będzie pomnik powstańców warszawskich, nie powstania warszawskiego. Tę nazwę zmienił, pamiętam, w czasie jednej z uroczystości prymas Glemp. I dzisiaj już nie budzi żadnych innych skojarzeń, że to jest pomnik powstania warszawskiego. Poza tym antypolska gazeta wyborcza pisała przecież, że powstanie wybuchło po to, by wymordować resztkę Żydów. A przecież z Gęsiówki uratowano. Wielu z nich zresztą wstąpiło do szeregi żołnierzy powstania. A skoro już dotknąłem problemu żydowskiego, to warto pamiętać, że w świadomości światowej, w mediach światowych zwłaszcza, powstanie w getcie jest jedynym powstaniem, jakie w Warszawie miało miejsce. W 1944 nie było właściwie żadnego powstania. To się miało mieścić w tej takiej, ta propaganda komunistyczna miała się mieścić w tej rzeczywistości takiej postcmentarnej, gdzie cała nasza historia to jest jedno wielkie cmentarzysko, za które powinniśmy się wstydzić i przepraszać wszystkich dookoła. I sformułowano taką swoistą pedagogikę wstydu, której mieliśmy się podporządkować i przepraszać wszystkich dookoła, zwłaszcza tych dookoła, że byliśmy tacy właśnie nie dostosowani do świata. Dzisiaj można powiedzieć, jest swoistym paradoksem, że w polskim parlamencie przedstawiciel mniejszości niemieckiej głosuje przeciwko odbudowie zbrodniczo przez Niemców zniszczonego już po powstaniu, bo pod koniec grudnia 1944 roku całego kompleksu wokół Pałacu Saskiego, wysadzonego w powietrze przez na rozkaz Hitlera i Himmlera. I do dziś ten przedstawiciel i dziedzic narodu, który w II wojnie światowej, a szczególnie w Warszawie, okazał się wyjątkowym zbrodniarzem, decyduje się na taką decyzję. To jest też pewien element bardzo istotny do tej naszej dyskusji, bo to jest ciągle dzisiejsza walka także o te same cele, o które walczyli powstańcy.
Pan profesor Wiesław Jan Wysocki, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz pan doktor Adam Buława, historyk Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, są naszymi gośćmi. Temat naszego spotkania: Powstanie Warszawskie, fakty i mity. Serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania. Zapraszam do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych naszych radiosłuchaczy. Numer kontaktowy do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Nie grają nam surmy bojowe i werble do szturmu nie warczą. Mam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech płynie piosenka z barykad, wśród bloków, załóg, ogrodów. Z chłopcami niech idzie na wypad pod rękę przed całym ochotów.
Ten pierwszy mąż na dziwną moc, ta pierwsza gra.
Marsz Mokotowa. Zespół artystyczny Wojska Polskiego wykonał ten utwór 10 minut po godzinie 22. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: powstanie warszawskie, fakty i mity. A naszymi gośćmi są pan profesor Wiesław Jan Wysocki oraz pan doktor Adam Buława. Bardzo proszę, halo.
Tak, Czesław z Mirowa.
Witam, panie Czesławie.
Z Miry Krakowsko-Częstochowski. Chciałbym, żeby się panowie, pan profesor i naukowcy, historycy odnieśli do przynajmniej mojego przekonania. Otóż generał Kazimierz Sosnkowski, ówczesny wówczas premier i naczelny dowódca wszystkich sił zbrojnych polskich, wydał rozkaz, że zabraniający wszczynania powstania w Warszawie. Bur Komorowski, ówczesny dowódca AK w Warszawie, wiedział o tym rozkazie premiera rządu, jednocześnie dowódcy. A mimo to zdecydował o wszczęciu powstania. I o ile wiem, to uczynił to pod wpływem Okulickiego, Leopolda Okulickiego, po mocno zakrapianej takiej, prawda, libacji przed dzień powstania. Chciałbym, żeby się, o ile wiem, to chyba jest prawdziwe. A jeszcze jest jedna sprawa. Otóż ponieśliśmy przeogromne straty w wyniku powstania warszawskiego, tego wybuchu, przeogromne straty. Proszę sobie wyobrazić, że przecież w wielu mieszkaniach ówczesnej Warszawy było zgromadzonych więcej różnych pamiątek, różnych eksponatów i tak dalej, niż dziś mają muzea nasze. To są ogromne straty, a największa, przynajmniej dla mnie, jestem polonistą, stratą to było zniszczenie, spalenie Biblioteki Narodowej, gdzie wiele rękopisów, starodruków i tak dalej nie było nawet inwentaryzowanych wtedy. A więc strata dla naszej kultury, naszego narodu przeogromna, o którą ja przynajmniej osobiście winię Leopolda Okulickiego. Chciałbym, żebyście panowie odnieśli do tego mojego głosu.
Pozdrawiamy, dziękuję, panie Czesławie. Dziękujemy.
Tak, rzeczywiście przedstawiała to propaganda komunistyczna, uważając, że rzeczywiście i złym duchem generała Bora Komorowskiego był generał Okulicki, Niedźwiadek, ostatni komendant Armii Krajowej. Właśnie po kapitulacji nie poszedł do niewoli, tylko przejął dowodzenie strukturami Armii Podziemnej. Ale zacznijmy od początku. Rzeczywiście generał Sosnkowski, który pełnił wtedy funkcję naczelnego wodza po śmierci generała Sosnkowskiego jako premiera i naczelnego wodza, był tylko naczelnym wodzem. Przepraszam za to tylko, nie był premierem. Premierem był wówczas Stanisław Mikołajczyk. Nie jest prawdą, żeby kiedykolwiek generał Sosnkowski wydał rozkaz zakazu walki w Warszawie. Natomiast niewątpliwie osobiście uważał, że w Warszawie nie powinno być działań militarnych, że powstanie nie powinno tutaj wybuchnąć, ale nigdy takiego zakazu nie wydał. Co więcej, przekazał za zgodą także premiera Mikołajczyka, decyzję co do podjęcia walki jako naczelny wódz do kraju. Miał to uczynić delegat rządu na kraj w randze wicepremiera i dowódca Armii Krajowej. I ci podjęli decyzję i przekazali ją do wykonania pułkownikowi Chruszczelowi, późniejszemu generałowi. Natomiast kiedy zbliżał się termin wybuchu powstania, generał Sosnkowski wyjechał na inspekcję do Włoch, rezygnując jakby z bezpośredniego kontaktu z Warszawą. Notabene rzeczywiście tam znalazł też podobnego partnera, który podobnie oceniał walkę w Warszawie, czyli generał Andersa. Anders wprawdzie później zmienił nieco zdanie, zresztą zmienił także i generał Sosnkowski, ale w polskim Londynie toczyły się długie dyskusje jeszcze na ten temat. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jest ta ostatnia szansa. I na temat generała Okulickiego, dlaczego on jest takim tak czarno malowany przez propagandę komunistyczną i niektórych jeszcze dzisiaj. Otóż generał Okulicki poznał wszystkie więzienia prawie w Moskwie. Wcześniej, zanim zalmiał generała Andersa, wyszedł z nieludzkiej ziemi. On przed powstaniem jako cichociemny skoczył do kraju i rzeczywiście przekazał informacje, właśnie między innymi także negatywny stosunek naczelnego wodza do powstania, tylko proszę pamiętać, nie rozkaz. Jednocześnie po tych doświadczeniach swoich wiedział, że tylko zdecydowana postawa polskich obywateli może sprawić, że świat ze względu na miejsce, na Warszawę, na stolicę Polski, może zareagować wobec Sowietów inaczej. Ale proszę pamiętać, że ten generał Okulicki już po rozwiązaniu Armii Krajowej udaje się do pułkownika Pimienowa, NKWD-zisty, podporządkowanemu generałowi Sierowowi i mimo, że wie, co go czeka, mimo po tych swoich doświadczeniach z więzień moskiewskich, idzie z determinacją na to spotkanie, bo wie, że jako naczelny komendant sił konspiracyjnych w kraju ma obowiązek, choćby był nikły tylko cień na jakieś porozumienie, podjąć taką interwencję. Osobiście nie wierzę w to, ale mówi, to jest mój obowiązek jako tego, który zajmuje najwyższą funkcję dowódcy Polski podziemnej. I niewątpliwie to jest jakby ten obraz tych ludzi, dowódców, zarówno tych z zachodu, jak i tych w kraju, którzy musieli wziąć na siebie wielki ciężar odpowiedzialności. Ja podkreślam, oni nie mieli tego oglądu zniszczeń, o których pan mówi. Rzeczywiście to są olbrzymie zniszczenia. Nie, przez miasto przestało istnieć. Warszawy praktycznie w 90-kilku procentach nie było. Trzeba było ją naprawdę dźwigać z gruzów. Już mówimy o stratach materialnych. Straty kulturowe, kościoły, świątynie wszelkie, muzea, zabytki. Przecież to był Paryż północy. Tak w okresie międzywojennym nazywano. A straty osobowe? Ale proszę pamiętać, to byli ludzie ducha prezydenta Starzyńskiego. Co prezydent Starzyński we wrześniu 1939 roku mówił? Chciałem, żeby Warszawa była wielka i piękna. Dziś w dymie pożarów widzę Warszawę wielką, sięgającą swojej chwały, wielką i piękną, bo walczącą o wartości, walczący o ducha polskiego. I to samo przyświecało tym, którzy po nim w Warszawie decydowali o powstaniu.
20 minut po godzinie 22 powstanie warszawskie, efekty i mity to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan profesor Wiesław Jan Wysocki oraz pan doktor Adam Buława. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jerzy z Dolnego Śląska. Panie profesorze, mam takie pytanie, bo jeśli chodzi o powstanie warszawskie, cały czas krąży mi po głowie taka myśl, że tutaj chodziło o coś więcej. Chodziło o to, że no, mocodawcy Hitlera byli przekonani, że on przegra tą wojnę i zaczęli załatwiać to, żeby Rosjanie, Stalin zatrzymał się na Wiśle nie na pół roku, ale na 10 lat. I chodziło o to, żeby rozegrać to, bo właściwie wiedziano wtedy, że w zasadzie no, perspektywy załatwiania wszystkiego w takich układach, kiedy Stalin będzie na Wiśle, będą dużo łatwiejsze niż później za rok czasu, jak to się stało później. Także na dobrą sprawę cały czas myślę o tym, że jednak w tym powstaniu również, że był jakiś mechanizm tego, żeby jednak tą wojnę zakończyć w ten sposób, że Rosjanie się zatrzymają na Wiśle, no ale wtedy po prostu tym mocodawcom Hitlera oczywiście byłoby na rękę funkcjonowanie obozów Auschwitz, bo te mordy, jakby się skończyło mordowanie Żydów wyznania mojżeszowego, to później następnie w kolejce byliby chrześcijanie i ta machina by no tak trwała dalej. No, jestem przekonany jednak, że jakiś mechanizm tam musiał być, bo jeśli chodzi o generała Sosabowskiego konkretnie, to on właściwie już był zdecydowany, żeby przyjść z powstańcom swoim lotnictwem na pomoc. Tutaj właściwie już to oferował. W końcu wstrzymano go do tego, a na dobrą sprawę w zasadzie alianci też jakby po prostu tej myśli po prostu byli w zasadzie sprzymierzeńcami. Także właściwie jestem przekonany, że tutaj właściwie chodziło o to, żeby jednak Rosjanów wstrzymać na dłuższy czas, po to tylko, żeby no, załatwić układy prawne, całe prawodawstwo bardziej korzystniejszy sposób, jak to Stalinem miało miejsce rok później. Także właściwie cały czas jestem jednak przekonany, że jakoś powstańcy wygrali to, bo w zasadzie na dobrą sprawę Rosjanie się zdecydowali na pół roku. Widać, musieli się przekonać, że jak poczekają dłużej, po prostu to już do Berlina nie dojdą, a tak to po prostu zdecydowali się pójść dalej i całe szczęście, bo w zasadzie byłoby wielkie nieszczęście, gdyby normalnie no, Stalin się zatrzymał na wiele lat dłużej. Także tyle, co chciałem. No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję, Panie Jerzy. O ustosunkowanie się do wypowiedzi naszego słuchacza serdecznie proszę pana doktora Adama Buławę.
No jak się tutaj odnieść? No powiem szczerze, nie do końca też jakby rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc o mocodawcach Adolfa Hitlera, bo to jest raczej enigmatyczne. Myślę, że on nie miał żadnego z mocodawców. On był po prostu człowiekiem szalonym. Wiemy, że jego ingerencje w decyzje charakteru militarnego przynosiły zwykle dla strony niemieckiej no, same niekorzystne rozwiązania. Co do tej wizji, o której mówi pan, o tym ewentualnym zatrzymaniu się na linii Wisły stalinowskiej Rosji idącej w kierunku Berlina, to ten wariant takiej historii alternatywnej czasami przedstawia się jako ewentualny rozwój wydarzeń. Pamiętamy 20 lipca 1944 roku, a więc stosunkowo blisko wybuchu Powstania Warszawskiego doszło do zamachu na Führera w Wilczym Szańcu. Führer wyszedł z niego cało, ale mogło się zdarzyć, że zginie i wtedy władzę nad III Rzeszą przejęłaby grupa, no, między innymi przywódców cywilnych, ale i wojskowych, militarnych, którzy prawdopodobnie chcieliby no, dogadać się chociażby z aliantami zachodnimi i w dalszej perspektywie być może właśnie z udziałem tychże aliantów no, jakoś próbować, no, że tak powiem, ocalić kształt trzeciej Rzeszy, co wcale niekoniecznie oczywiście dla Polaków mogłoby skończyć się ta zmiana. Wydawać by się mogło fortunna, no bo ten największy zbrodniarz w dziejach, czy obok Stalina oczywiście zszedłby z tego świata, ale czy to byłoby dla nas korzystne, czy właśnie tutaj no, nie doszłoby do swoistego kolejnego rozbioru ziem polskich. Tutaj no, trudno byłoby taką odpowiedź, no, taką pewną odpowiedź dać. Ja się tylko na chwileczkę bym wrócił do poprzedniego pytania i tylko powiem tylko tyle może, że to jest właśnie ta sowiecka komunistyczna perfidia, aby zohydzić swoich wrogów, swoich przeciwników, w tym przypadku przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. I no właśnie w tej propagandzie, jak to pan profesor mówił, pojawiały się takie określenia, jest ta sugestia o jakichś rzekomych libacjach dokonywanych przez dowództwo Armii Krajowej. Jak wiemy, od 21 lipca te spotkania, odprawy z udziałem Bora Komorowskiego i jego współpracowników odbywały się dwa razy dziennie, ale były to czysto spotkania o charakterze czysto decyzyjnym, wojskowym, militarnym, analiza sytuacji. Tutaj no, aż trudno pomyśleć, że miałyby się one kończyć rzekomymi jakimiś właśnie libacjami. A drugi wątek to dotyczy postaci generała Okulickiego-Niedźwiadka, który przez tegoż generała Sierowa w jego pamiętnikach jest nawet typowany na, kuriozalnie to brzmi, to jest nasz, powiedzielibyśmy tutaj, bohater narodowy, a przez tego sowieckiego generała jest czasami, jest no, nazywany wręcz agentem sowieckim, co tylko właśnie pokazuje, jak komuniści potrafili no, że tak powiem, odwrócić sytuację, jak potrafili swoich przeciwników zohydzić, no chociażby Bora Komorowskiego i jego współpracowników przedstawić jako faszystowskich, kuriozalnie to brzmi, faszystowskich przestępców.
28 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania, powstanie warszawskie, fakty i mity. Zapraszam kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Robert.
Szczęść Boże,
Gmina Miedzia na Górach koło Kielc. Zainteresowania, zamiłowania, po części z wykształcenia. Też jestem blisko związany z tematem powstania warszawskiego. Ostatnio w tuż zbliżającej się rocznicy mieliśmy taką dyskusję ze znajomymi, z przyjaciółmi. I dlatego też zaciekawił mnie temat audycji, której postanowiłem posłuchać, zadać też pytania, choć wielu już osób odpowiadało na te pytania, specjalistów, fachowców. Natomiast bardzo jestem ciekaw zdania dzisiejszego szanownego gościa. Mianowicie, jak pan uważa, czy przesłanki o rzekomej, możliwej w trakcie, zaraz po wybuchu powstania, pomocy stojącej za Wisłą Armii Czerwonej i Pierwszej Armii Polskiej generała Berlinga były oparte na złej, nie wiem, złym wywiadzie wojskowym, ponieważ przypuszczano, że nastąpi pomoc, co oczywiście się nie stało. Czy celowo wiedziano, że ta pomoc nie nastąpi, a jednak taką nadzieję dawano powstańcom? Pierwsze pytanie. Czy jakie były przesłanki w ogóle tego, że ta pomoc nastąpi? Czy wywiad wojskowy źle działał i przypuszczał, że ta pomoc nastąpi? Czy wiedział doskonale, że ona nie nastąpi, mimo to podwydano rozkaz WFU powstania? I drugie pytanie. Czy przesłanki o militarnej możliwości zwycięstwa również podobnie? Czy były rzeczywiście jakiś wywiad Armii Krajowej mniemał, że powstanie zakończy się sukcesem militarnym? Czy również wydający rozkaz nie mieli takowych przesłanek, nie mieli takowej wiedzy? Wiedzieli doskonale, że szansa militarnego powodzenia jest niemożliwa. No i wobec tych dwóch pytań, w takim razie, jeśli by szansa militarna jest zerowa, szansa pomocy Armii Sowieckiej również, no to w jakim celu wydano decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego? To takie pytania troszeczkę akademickie, ale takie ktoś zadał mi wprost i nie do końca potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego powstanie wybuchło. Argumenty o bohaterstwie, o sercu warszawiaków nie mogących znieść dużej niewoli hitlerowskiej, no jakby są tymi argumentami takimi moralno-etycznymi, natomiast nie są do końca logiczne i dlatego może te moje dwa pytania powiązane. Myślę, że nie zamotałem, nie zamieszałem pytań i z wielką uwagą będę słuchał odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Robercie, pozdrawiamy, dziękujemy. Bardzo proszę, pan profesor Wiesław Jan Wysocki.
Warszawa w 1944 roku była beczką prochu. I teraz wszystko zależało od tego, kto ląd przyłoży. Czy powstanie wybuchnie sporadycznie, w sposób niekontrolowany, nie będzie kierowany. Mówiliśmy o tym już wcześniej dosyć dużo i myślę, że tych przesłanek nie trzeba przypominać. Powstanie, gdyby nie zostało podjęte przez dowództwo Armii Krajowej, wybuchłoby i tak. Nastroje w Warszawie były takie, że należało wziąć odwet na Niemcach. To jest jedno. Ale rzeczywiście te dwa pytania pańskie są bardzo interesujące. Najpierw może o tych militarnych przesłankach sukcesu. W walce z Niemcami rzeczywiście nie mieliśmy szansy. Niemcy dysponowali bronią ciężką. Uzbrojenie powstańców było o bardzo ograniczone. Mówi się, co czwarty żołnierz miał broni. Broń trzeba było dopiero zdobyć i to przede wszystkim broń ręczną. To nie mogło zagwarantować sukcesu. Nawet jeżeli tu Korpus Warszawski był dosyć liczny, to jednak naprawdę myślę, że nikt nie myślał o własnym sukcesie militarnym w walce z Niemcami. Liczono jednak, że to właśnie Sowietom, sojusznikom naszych sojuszników będzie zależało na tym, żeby faktycznie przyjść nam jak najszybciej z pomocą, może nie tyle przyjść nam z pomocą, co przede wszystkim zająć Warszawę i dalej pognać na Berlin i zająć jak najwięcej terytorium niemieckiego. To wydawało się bardzo racjonalne i tutaj właściwie dochodzę do tego pierwszego pytania o tej rzekomej pomocy. Dlaczego rzekoma? Przecież w interesie Rosji sowieckiej powinno być właśnie parcie do przodu i w momencie, kiedy państwo niemieckie jest osłabione, należałoby, to jest w kontekście dokonanego zamachu na Hitlera, można było ewentualnie liczyć na dodatkowy handicap, sukces w tej rozgrywce z Niemcami. Polacy liczyli, że właśnie nagłośnienie sprawy, że jest to Warszawa, że są tam władze Rzeczypospolitej, spowoduje inny stosunek Moskwy do sprawy polskiej. Ja myślę, że jest coś z tego. Proszę pamiętać o tym, że polscy komuniści, ci agenci sowieccy, którzy instalowali się tutaj na bagnetach sowieckich u władzy, pisali różnego rodzaju memoriały na posiedzeniach PPR-u. Deklarowano, że Polska chce być Republiką Sowiecką. Stalin jednak przesądził właśnie po doświadczeniach, jak się wydaje, z Powstaniem Warszawskim, że włączenie Polski do terytorium Związku Sowieckiego może sprawić mu wielki kłopot w przyszłości. I dlatego wolał zachować osobną Polskę, kontrolowaną maksymalnie, tak samo zniewoloną, okupowaną przynajmniej do 1956 roku, a później także zniewoloną do... tu byśmy się kłócili o daty, bo ja z datą 1989 roku nie bardzo chcę się zgodzić, ale to jest osobna historia. Natomiast to powoduje i łączy się z poprzednim pytaniem pana Jerzego. Jeżeli były prowadzone rozmowy władz niemieckich z aliantami, przypominam, że były prowadzone także rozmowy Niemców z Sowietami o przywrócenie dawnego sojuszu albo odwrócenie znów sojuszy. Notabene trzeba pamiętać, że Zachód sprzedał nas już w Teheranie i w Jałcie to potwierdził. Także Polska była w terenie operacyjnym tylko i wyłącznie Kremla i to też nam każe zastanawiać się. Ja w te 10 lat nie wierzę, natomiast być może, że warto tutaj prześledzić te rozmowy niemiecko-sowieckie i niemiecko-alianckie, żeby znaleźć jakąkolwiek odpowiedź. A dodam jeszcze, jak bardzo elegancki jest Zachód. Właśnie kiedy pan Jerzy wymienił generała Sosabowskiego, bo tam w brygadzie spadochronowej dochodziło do otwartych niemalże buntów naszych spadochroniarzy, a także szeregu dowódców, szeregu oficerów, którzy rzeczywiście deklarowali to głośno, że chcą lecieć na pomoc walczącej Warszawie, to w czasie ćwiczeń tym najbardziej krzykliwym żołnierzom nie otworzyły się spadochrony. Nie mamy innych podstaw do tego, żeby oskarżyć aliantów o zbrodnie, ale to jest pewien mechanizm, który po prostu pokazuje, jak można niewygodnego sojusznika pacyfikować. Także Warszawa po prostu nie miała sensownego innego rozwiązania poza walką. Chyba że właśnie miała czekać na to, co... Bo jeszcze trzeba właśnie w tych rozmowach niemiecko-sowieckich zorientować się, ujawnić to, co dotyczyło właśnie samej Warszawy. Czy tutaj mamy przypadkiem niepowtórzenie tej zmowy Hitler-Stalin, znanej jako umowa Ribbentrop-Mołotow.
Dziękujemy. Pan profesor Wiesław Jan Wysocki. Bardzo proszę, halo.
Halo, halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Bartosz z Warszawy. Ja chciałem tutaj poruszyć jeszcze ten wątek ogólnonarodowego wymiaru powstania warszawskiego. Wydaje mi się, że to jest dość często pomijane, a czytałem takie ciekawe opracowania, które pokazywały o tym, jak wyglądała ludność Warszawy na chwilę przed wybuchem powstania. Na przykład ile tysięcy lwowiaków mieszkało wtedy w Warszawie i jak na kilka dni przed powstaniem duża część młodych ludzi zdająca sobie sprawę, jaki będzie bieg wydarzeń z różnych części Polski właśnie do Warszawy przyjeżdżała po to, żeby wziąć udział w powstaniu warszawskim. To, co tutaj już było poruszane, czyli taka polityka sowiecka, żeby wszystko czynić plugawem, co było uczciwe, to myślę, że to pokutuje w dalszym ciągu w Polsce takie przeświadczenie, że powstanie było czymś złym, co sobie warszawiacy sami wymyślili. Takie komentarze można spotkać gdzieniegdzie w internecie i to się pojawia od czasu do czasu. Chyba najbardziej wymowne było to, kiedy w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego odbył się koncert Madonny na Stadionie Narodowym. I tutaj jakby nie będę polemizował z tym, czy to było słuszne, czy nie, natomiast to, co było zatrważające, to, że przed samym koncertem wyemitowano krótki film, który miał na celu upamiętnienie powstania warszawskiego. I wtedy spośród publiczności odezwały się dość liczne gwizdy. I tutaj jakby trudno mieć pretensje do ludzi i do ich niewiedzy. Myślę, że to niestety są te złe owoce propagandy i niemówienia prawdy przez wiele lat. Więc wydaje mi się, że tutaj warto podkreślać, że powstanie warszawskie odbyło się w Warszawie. Militarnie było wymierzone w armię niemiecką. Strategicznie miało nas uwolnić od Rosjan. Ale że w powstaniu warszawskim nie walczyli warszawiacy tylko, ale to były osoby z całej Polski, z Kresów, one miały świadomość o to toczy się walka i chyba też warto wspomnieć, że wydaje mi się, jeśli nie przekręcam, pierwsze miasto, które publicznie zaczęło razem z Warszawą obchodzić rocznicę powstania i jakby to później stało się też obchodami ogólnopolskimi, ale wydaje mi się też, że generał Zawadzka jako jedna z pierwszych postanowiła jakby oprócz obchodzenia rocznicy powstania w Warszawie spowodować, żeby Toruń też uczestniczył. Teraz tych miast jest coraz więcej. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Panie Bartoszu, serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę. Pan doktor Adam Buława.
To rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym udziale innych regionów Rzeczpospolitej, ale w tym oczywiście Rzeczpospolitej sprzed 1939 roku, to tutaj mamy znakomity przykład zgrupowania na Libodko-Stołeckiego z Nowogródczyzny. Oni się tutaj przedarli do Campinosu i między innymi brali udział w słynnych natarciach na Dworzec Gdański, tragicznych, bo nieudanych. Nie udało się tutaj wyrąbać tego połączenia Żoliborza ze Śródmieściem. To jest taki jeden z przykładów. Oczywiście był rozkaz naczelnego wodza, szefa Armii Krajowej, generała Bora Komorowskiego, aby oddziały Armii Krajowej przecierały się do walczącej stolicy. No i tutaj podkreślmy znów ci sojusznicy naszych sojuszników, czyli Sowieci, zablokowali tą pomoc, do tej pomocy nie doszło. Ja jeszcze tylko się odniosę do jednego może wątku, który padł w jednej z poprzednich wypowiedzi. Mianowicie warto zauważyć, że akcja Burza, czyli ten zamiar występowania w roli gospodarza na terenach właśnie, na które wkraczają Sowieci, chociażby zauważmy dwa kluczowe polskie miasta, Wilno i Lwów. Tam zauważmy, że oczywiście późniejsze konsekwencje tego były takie, jakie były, czyli Sowieci albo wcielali AK-owców do armii Berlinga, albo też wychwytywali ich i wysyłali w głąb Imperium Sowieckiego. Ale zauważmy, że oni no jednak z tej pomocy AK-owców skorzystali zarówno w operacji Ostra Brama, czyli w walce o Wilno, jak i w walce o Lwów. Więc tutaj wydawało się, że nie mówimy o miastach kresowych, mówimy o stolicy Polski i że no jednak teoretycznie wiele wskazywało na tą metodę postępowania sowiecką, taką, a nie inną, ale wydawało się, że jednak na oczach świata, że jest to stolica, stolica Polski, no że alianci też po prostu nie pozwolą na takie postępowanie, no powiedzielibyśmy, gdzie wszystkie reflektory są skierowane właśnie na to walczące miasto, no że Sowieci zrobią coś, co po prostu dla Polaków będzie aż tak niekorzystne. No nie doszło, jak wiemy, tutaj do wkroczenia przez Sowietów, tylko właśnie powstrzymania tego naporu, a pamiętamy, że operacja Bagration, czyli właśnie ta operacja, która przesunęła front gdzieś tam z głębokiej Białorusi aż właśnie po rzekę Wisłę, no nie miała sobie de facto równych w dziejach II wojny światowej. Wydawało się, że no właśnie jest to też w interesie sowieckim, aby wojnę jak najszybciej skończyć. Okazało się, że z tego geopolitycznego punktu widzenia dla Stalina jest to nieopłacalne. No i chętnie skorzystał z tej nadarzającej się okazji, aby niemieckimi rękoma pozbyć się tak naprawdę elity społeczeństwa polskiego, czyli właśnie tej grupy Polaków walczącej o Warszawę.
Serdecznie dziękuję. Pan dr Adam Buława, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zegarach 22:46 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: powstanie warszawskie, fakty i mity. Już za kilka chwil powracamy. Tymczasem Warszawianka śpiewa Bernard Ładysz.
Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W tęczę Franków orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił. Słońcem lipca podniecany, wola do nas górnych stron. Powstań Polsko, kruś kajdany, dziś swój tryumf albo zwoń. Hej, na polach, na Bagnety, dziś swobodą Polsko żyj. Tak hasłem cnej podnieby, rąk do nasza Bogu drzwi. Rąk do nasza Bogu. Brzmijcie bębny, ryczcie działa, dalej dzieci w gesty szyk. Wiedzie główce wolność chwała, tryumf błyska w oszczu pik. Leć nasz orle w górnym pędzie, w sławie Polsce światu służ. Kto przeżyje, wolnym będzie, kto umiera, wolnym już.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa. Ja mam pytanie o kapitulację Warszawy, czyli jak to Niemcy określali, układ o zaprzestaniu walk w Warszawie, w którym zagwarantowano ochronę dóbr kultury. Niemcy, no trzeba powiedzieć, że hitlerowskie Niemcy to była dzicz, nie dotrzymali tego układu. A mówię to w związku z tym, że ciągle powtarza się wersja, że to w czasie powstania warszawskiego Warszawa została zniszczona. A tutaj oceny są takie, że w czasie we wrześniu 1939 i w czasie powstania warszawskiego Warszawa była zniszczona w około 25%, a dopiero po kapitulacji Niemcy zniszczyli Warszawę w 60%, czyli razem około 85%. A mówię to też dlatego, że całkiem niedawno jeden z profesorów, no bardzo pozytywna postać, no opowiadał, jak to tak w czasie powstania warszawskiego Niemcy wysadzili pałac Saski. Co do powstania warszawskiego, młodzież, no młodzież, no, która uczy się z książek, podręczników autorstwa profesorów Roszaka i Kłaczkowa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to może się tam nauczyć, że rzeczywistym zwycięzcą powstania warszawskiego był Józef Stalin. To jest po prostu cytat. Więc taką wiedzę była przekazywana w latach 2012-2020, bo to był podręcznik Poznać przeszłość, podręcznik do klasy pierwszej liceum trzyletniego. I jeszcze jedno pytanie, które myślę nie odbiega też od tematu, do pana profesora Wysockiego o straty narodu polskiego w czasie II wojny światowej, gdyż te powtarzane 6 milionów są to straty zaniżone i to, co się wydaje, że około 9 czy 10 milionów ludzi zginęło Polaków i obywateli polskich, mówiąc dokładnie, w czasie II wojny światowej. No, podam dzisiaj, piękne były obchody w Krakowie 77. rocznicy powstania warszawskiego, msza święta w Kościele Mariackim z homilią naszego metropolity Marka Jędraszewskiego i później złożenie wieńców na przygrobie nieznanego żołnierza i ludzie trwali mimo rzęsiście padającego deszczu. Dziękuję.
Dziękujemy. Również panie Stanisławie pozdrawiamy. Prosimy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo Krakowowi za ten wyraz solidaryzmu z Warszawą, bo podobno oba miasta się gryzą, chociaż ja prawdę mówiąc się za tym tak bardzo nie opowiadam, ale to ciepła informacja, zwłaszcza gdy odnosimy się do takich wydarzeń, takiej rocznicy. Kapitulacja rzeczywiście nastąpiła po pertraktacjach. Po pertraktacjach, w których przyznano żołnierzom Armii Krajowej prawa kombatanckie. To znaczy, że mieli to być żołnierze jeńcy wojenni, którym należy się opieka, troska, pewna ochrona. Oczywiście nic z tego nie zostało dochowane. Niemcy stworzyli obóz w Pruszkowie, który w tej chwili będzie miał kwalifikacje, jak wszystko wskazuje, obozu koncentracyjnego i z elementami obozu zagłady. Stamtąd wysyłano ludność miejscową i powstańców do obozów koncentracyjnych, na roboty do w głąb Rzeszy, do różnych miejsc, gdzie byli w warunkach nieludzkich przetrzymywani. Tylko części udało się uniknąć tych restrykcji czy represji wręcz. I rzeczywiście Niemcy nie respektowali swoich zobowiązań. Co więcej, to nasi muzealnicy, nasi pracownicy kultury chowali bardzo głęboko różnego rodzaju najcenniejsze nasze materialne zabytki. Starali się je ratować. I one zginęły, jeżeli zostały zniszczone, to właśnie rzeczywiście w większości z wyniku premedytacyjnych działań już niemieckich, kiedy niszczono kwartałami całe całe dzielnice. Już tutaj nie mówimy o ludobójstwie Woli, bo to jest osobny temat, gdzie ponad 50 tysięcy w ciągu powstania zginęło. Natomiast rzeczywiście miasto zostało zniszczone w wyniku późniejszych już po ustaniu powstania działań. Wyjątkiem jest tylko getto. Podręczniki do historii niestety to jest wielka zaszłość. Ja od dawna zwracałem, czy starałem się zwracać uwagę, że mamy dwa przedmioty, które mają charakter uobywatelniający. To jest język polski i historia. Natomiast przy zmianie ekip następują wymiany podręczników do fizyki, do chemii, do biologii, jakby tam rzeczywiście trzeba było wiele zmieniać. Natomiast robi się wstawki tylko do historii, do literatury. Te wstawki czasem są zupełnie niezborne z narracją przedmiotową. I to jest niestety błąd, którego skutki zbieramy, będziemy jeszcze zbierać dosyć długo. W przypadku strat, rzeczywiście straty 6 milionów, o których do dziś się bezkrytycznie całkowicie powtarza, to jest nonsens historyczny, który zafundował nam niejaki Berman w 1946 roku, kiedy na konferencję do Londynu wysłano wiceministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze pamiętajmy, to jeszcze nie był PRL, ale już z komunistycznej Warszawy wysłano wiceministra Wielbłowskiego. On tam miał przedstawić tę liczbę i tę liczbę otrzymał właśnie od Jakuba Bermana, który ocenił ją na 6 milionów z górką, 200 tysięcy. I to zostało wpisane i mimo, że wielokrotnie udowadniano, że to jest liczba nieprawdziwa, do dziś uważa się ją za kanoniczną i także władze Rzeczypospolitej dzisiaj to bezkrytycznie powtarzają. Faktyczne straty rzeczywiście wynoszą od 9 do 12 milionów. Ja wiem, że to jest duża rozpiętość, 3 miliony, tym niemniej właśnie w wyniku tego, że nie dopełniliśmy obowiązku badawczego, ta rozpiętość się jawi, bo różne są kryteria oceny i kwalifikacji spraw narodowościowych. Proszę pamiętać, że tu chodzi o obywateli polskich, którzy w czasie wojny zmieniali także narodowość własną decyzją albo decyzją wymuszoną. To jest problem bardzo szeroki, tym niemniej rzeczywiście został zasygnalizowany w kontekście powstania warszawskiego, bo my do dziś tak do końca nie wiemy, jak wyglądają straty biologiczne Warszawy. Nie wiemy, jak wyglądają straty biologiczne innych miejsc, gdzie niemieccy zbrodniarze dokonywali egzekucji. I to jest jeszcze ciągle sprawa, która powinna być przez historyków i ludzi innych specjalności przeanalizowana.
Dziękujemy. Powstanie warszawskie, fakty i mity to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan profesor Wiesław Jan Wysocki oraz pan doktor Adam Buława. Na zegarach 22:59. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Poznania. Ja dzwonię w takiej sprawie. sprawie, bo przebywając w Krakowie, poznałam panią Urszulę, której życie zaczyna się w 5 roku życia. To znaczy zaczyna się, ona nic nie pamięta przed 5 rokiem życia. Zaczyna się w pociągu, który jedzie po powstaniu warszawskim z Warszawy do Zakopanego, a następnie te dzieci były przewiezione i wychowywane przez siostry Felicjanki. No ona nie ma teraz żadnej pomocy, jest kompletną sierotą, po prostu nie znaleziono żadnego krewnego, prawdopodobnie wszyscy zginęli. No, była wychowywana w domu dziecka, a potem w państwowym domu dziecka. Czy coś wiadomo na temat właśnie losu tych dzieci? Czy jakaś jest ewidencja, czy ona by gdzieś mogła znaleźć ewentualnie swoje korzenie, bo ona nie zna swoich korzeni. Ona po prostu jest jakby urodzona w pociągu z powstania warszawskiego jadąca.
Serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę, pan doktor Adam Buława.
Obawiam się, że temat jest rzeczywiście trudny. Przypuszczam, że wymaga on dalszych pogłębionych badań, kwerend, ale faktycznie losy warszawiaków związane z konsekwencjami powstania warszawskiego to jest opowieść na kolejną epopeę. No nie tak tragiczną jak losy tych, którzy zginęli, polegli, zostali zamordowani bądź padli ofiarami nalotów, ostrzału. No ale jednak wiemy, że wiele tysięcy warszawiaków musiało miasto opuścić, w tym właśnie dzieci, w tym właśnie sieroty. No i właśnie, i to jest jakby kolejne pole do badań. Profesor Wysocki mówił o tym, jak wiele jeszcze mimo upływu 77 lat pozostało wątków niezbadanych, niedoprecyzowanych, wymagających nowego spojrzenia, rewizji dotychczasowych ustaleń i właśnie losy chociażby tych sierot po powstaniu. Także to jest jeden z tych tematów, które oczekują na swoich badaczy.
Serdecznie dziękuję. Halo, bardzo proszę. Prosimy. Halo, halo.
Halo.
Tak, niech odważnie, będzie pochwalony
Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
serdecznie
zawsze
witam ojca prowadzącego i panów profesorów. Maria z Warszawy. Ja słuchając myślę tak sobie, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, przepraszam, że takie refleksje snuję, ale dzisiaj bardzo przeżyłam ten dzień. Śpiewałam te piosenki, przedtem byłam w kościele i przeżywam to dlatego, że moja mama brała udział w powstaniu i właśnie do Pruszkowa, o którym mówił pan profesor, wywieziono, 3 miesiące była po ślubie, wywieziono ją i męża. On mówił, Janeczko, ja ucieknę, nie martw się, byli zakochani. On niestety do Mauthausen, Guzen, został wysłany, gdzie okazało się potem, że został zagłodzony w ostatniej partii więźniów. I jak tam w Wołyni mówią o tym zagłodzeniu, to ja cały czas myślę o tym, co mama przeżyła, chociaż wróciła z obozów pracy z Niemiec. A tam nad tym pięknym, modrym Dunajem w Mauthausen, Guzen, dzisiaj są jakieś wille, Austriacy jakoś ukrywają to. Natomiast mam emocjonalny, szanowni panowie, profesorowie, do tego stosunek. Myślę, że nie tylko ja, bo ja na przykład znam jeszcze 107-letniego powstańca. Panowie, no słyszeli, pan Kazimierz Klimczak, którego pozdrawiam, ale chyba już śpi, który mimo tego wieku bardzo czynnie uczestniczy, ma świetną głowę. I znałam też pana świętej pamięci Andrzeja, mamy też już świętej pamięci, Andrzeja Wernica, tu z Saskiej Kępy. I ja pamiętam do dziś, jak poszłam, on był bardzo młody, on miał na Żoliborzu mieszkał, a na Dobrej była jakaś barykada, w której, ale opowiadał mi o tym, ale już nie będę rozciągać. Otóż pan Wernic kiedyś powiedział, i poszłam z nim na spotkanie z panem Piotrem Zychowiczem, po tej jego książce Obłęd 44. I pamiętam, jak ci powstańcy, których było jeszcze więcej wtedy, to na Nowym Świecie, gdzieś na tyłach było, oni po prostu byli oburzeni, obrażeni. Nie tylko zresztą, nie tylko on tak mówił o powstaniu, bo na przykład pan profesor świętej pamięci też Piotr Wieczorkiewicz też coś takiego, coś tam powiedział. Poza tym mówiono o tym Festung Warszał, prawda, że ci ludzie musieliby, Niemcy chcieli do tej pracy zagonić sporo ludzi, bo chcieli zrobić taką, prawda, Festung. No. I właśnie ja wiem, że tyle jest skojarzeń, tyle jest dyskusji, jak to było. Ale ci powstańcy, moja mama nigdy nie oceniała, po prostu płakała, że straciła tego męża. Mój ojciec był drugim mężem, ale w życiu nie mówiła, nie uczyła mnie właśnie tej nienawiści i oni po prostu nie było dla nich czegoś innego. I dlatego wspomniałam, jak nasz Bieszcz powiedział, wiara i czucie więcej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Panowie profesorowie, oczywiście jako historycy, wypowiadają się, znają się na tych wszystkich. No, my jako lud, to tak jak u Konopnickiej, że jak poszedł król na wojnę, to grały jemu służby zbrojne. My, taki lud, który poszedł do powstania, patrzył na to inaczej i on poniósł konsekwencje, ale nigdy ci powstańcy nie mówią i nie zastanawiają się nad tym, czy to dobrze było, czy źle, czy powinno być, czy nie. Dlatego, że patrzą na to emocjonalnie. Jak śpiewał pan Ładysz, dziękuję ojcu Dawidowi za zapuszczenie tego, bo właśnie on patrzył sercem. On tu śpiewał tak sobie jakby wśród innych ludzi, a był świetnym basem, ale to był człowiek z Kresów i właśnie ci ludzie, chociaż nie wszyscy byli z Kresów, ale biorący udział w powstaniu, patrzyli tak, sercem na to, nie szkiełkiem mędrca. I ja też, kończę, urodziłam się 7 lat po powstaniu i to prawie, że urodziny mam prawie 3 dokładnie sierpnia. I teraz kończę 70 lat i słucham tych piosenek i tak się tym, może ekshibicjonizm popełnia według niektórych, ale ja to tak przeżywam, że jak słyszę to, co panowie mówią i bardzo mądrze, to myślę sobie, póki żyją ci powstańcy i ci, którzy to czują tak jak oni, czyli jak ja, to lepiej za dużo o tym nie mówić, bo ich to rani w pewnym sensie, bo oni, mimo że ponieśli takie straszne straty, tak jak moja matka płakała, to małżeństwo ojca i mojej matki nie było udane, to mimo wszystko nigdy nie powiedzieli, że powstanie nie powinno wybuchnąć, bo trzeba dbać o ich właściwie wrażliwość i to, że oni...
Pani Mario, przepraszam, ale dajmy też sposobność, aby też inni mogli zabrać głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Pani bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź, za te celne spostrzeżenia i uwagi. Bardzo proszę, pan profesor Wiesław Jan Wysocki.
Powstanie pozostawia ślady swoistej traumy na psychice. To było doświadczenie naprawdę niezwykłe, ale przeciwstawienie temu przez Zychowicza w wizji zawartej w książce Obłęd 44 jest czym swoistym oszczerstwem, ba, może bym powiedział nawet mocniej bliźnierstwem wobec powstania i powstańców. Profesor nie Piotra, Paweł Wieczorkiewicz, przypomniany, mam do niego sentyment wielki, bo niejednokrotnie prowadziliśmy spory o różne postaci. Zresztą ojcu powiem, że nazywał mnie Rydzykiem. Ale nie od Torunia, tylko dlatego, że moją pasją pozostawał i pozostaje marszałek Edward Śmigły-Rydz. Prowadziłem szereg badań i ciągle zajmuję się tą postacią. Pani Maria przypomniała także Andrzeja Wernicza, żołnierza, ani krajowej kawalera Krzyża Walecznych, który stracił zresztą brata w tej walce. To także rzeczywiście piękna postać. No cóż, różne są właśnie pozostałości. Jedni chichoczą na tym, co się działo, inni z wielką czcią pochylają się nad wysiłkiem poprzedniego pokolenia i uważają, że są zobowiązani do pewnej wyraźnej wierności ich zasadom, za które oddali swoje życie.
10 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Mogę mówić?
Tak.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Ja bym najpierw chciał przypomnieć, że w 1939 roku Warszawa się broniła krótko. Nie? Podjęto decyzję o kapitulacji miasta zasadniczo z jednego powodu, żeby nie narażać ludności cywilnej. Nie? Bo dla oficera właśnie punktem honoru jest właśnie ochrona ludności cywilnej, szczególnie właśnie kobiet i dzieci. Teraz odniosę się do tego, co pan profesor mówił, odpowiadając słuchaczowi, że było rozsądne i słuszne zakładanie, że Rosjanie nam pomogą. Wręcz przeciwnie, panie profesorze, to było głupie i nierozsądne z następujących powodów. Po pierwsze, ofensywy z reguły się zatrzymują na naturalnych takich przeszkodach. Są to na przykład rzeki czy jakieś pasmo górskie. Po drugie, wiedzieliśmy, nie znaliśmy planu w Rosji, nie wiedzieliśmy, co oni planują. Po trzecie, wiedzieliśmy, co oni z nami, jak oni postąpili z naszymi oficerami w Katyniu, jak oni postąpili z zakowcami w Wilnie i z tych powodów nam właśnie należało zakładać, że oni nam nie pomogą. Po trzecie, pan powiedział, że powstanie by i tak wybuchło, bo takie była sytuacja w Warszawie, samowolnie mogłoby wybuchnąć. Więc przeciwnie, panie profesorze, armia krajowa to było wojsko. Wojsko stoi na dyscyplinie. Gdyby jakieś parę drużyn się było mało, i rozpoczęłoby jakąś ruchawkę w mieście, to by Niemcy ich zlikwidowali, a ci, co by przeżyli, to by stanęli przed własnym plutonem egzekucyjnym. Także to jest to, panie profesorze, co pan mówi, to jest taka mitologia oparta na niczym. Na pana nie mają. Dziękuję.
Panie Janie, pozdrawiamy. Panie profesorze, pan profesor został wywołany przez pana Jana.
Oczywiście można i tak to przedstawiać, mając pewien uraz. Ci wszyscy nasi dowódcy uczestniczący w podejmowaniu decyzji mieli wielki uraz wobec Sowietów. Doświadczył tego, o czym mówiłem, doskonale Okulicki. Ale jednocześnie wiedział, że racja stanu jest ważniejsza niż własne emocje, własne doświadczenia, własne urazy, że trzeba przede wszystkim występować w imieniu polskiego interesu narodowego. To była szansa. Postąpili zgodnie z tym, jak im dyktowało sumienie, doświadczenie i nadzieja na to, że świat zareaguje inaczej niż zareagował faktycznie. Ale to jest nasza wiedza dzisiejsza. Natomiast oni jeszcze tego nie mieli, a liczyli bardzo na swoich sojuszników i kolejny raz zostali opuszczeni. Ale będę się upierał, że to właśnie oni mieli rację i nie jest prawdą, że mogliby się tylko niektórzy wyłamać. Nastroje w Warszawie były takie, że jak powiedziałem, to była beczka prochu i wszystko zależało od tego, czy ktoś rozsądny, rozważny i w sposób przemyślany dostawi ląd, czy będzie to ktoś, kto zrobi to z wyrachowania, lekkomyślnie i bez sensu.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Barbara z Warszawy.
Witam Pani Barbaro.
Chciałabym zabrać też głos, bo ja...
Bardzo się cieszę Pani Barbaro. Przed tym jednak bardzo serdecznie Panią proszę o wyciszenie radioodbiornika. To nam pomoże w naszym spotkaniu.
Już.
Dziękuję.
Już jest...
I zapraszam.
Czy można już mówić?
Tak, bardzo proszę.
Więc ja miałam 9 lat w czasie powstania. Dzieci wojenne mają niezwykle rozwiniętą świadomość. Także ja pamiętam z powstania nieomalże każdy szczegół godzina po godzinie. I pamiętam, co się działo przed powstaniem. Jaka była sytuacja. Po pierwsze, front się rosyjski zbliżał, a nadchodził... a Niemcy się ewakuowali. Ja mieszkałam wtedy nad Wisłą. Miałam widok na mosty, którymi ciągnęły się transporty niemieckie wychodzące na zachód, ze wschodu na zachód. Druga sprawa ważna. Miały być w Warszawie jeszcze stosunkowo, nie wiem, nie pamiętam już, na, czy to były tygodnie, czy to były przed powstaniem, czy to może był miesiąc. Miały być, nie, to było krócej. Miały być okopy budowane przez Polaków, przez ludność Warszawy, przez mężczyzn. I chodziły pogłoski, że wszystkich tych, którzy będą te okopy, jakby te okopy będą skończone, to wszystkich tych mężczyzn, wszyscy oni będą zabici. I ta fama chodziła po Warszawie. Trzecia sprawa, która jest ważna. Ja po powstaniu znalazłam się w obozie pracy, na szczęście z mamą i z rodziną. I praca polegała na remoncie torów kolejowych po nalotach. Czyli byliśmy cały czas blisko frontu. I widziałam, byłam ostatnim transportem, który opuszczał, obóz był na Śląsku, w Malczycach obecnych. I byłam, jestem świadkiem tego, że już Legnica nie była, nie było w ogóle ludności, była ewakuowana. Żywego ducha nie było. Przepiękne miasto, typowo polskie. Nawet na niektórych budynkach ważnych były piastowskie orły. Miasto było puste i niezniszczone. Absolutnie niezniszczone. Niemcy ewakuowali się. Myśmy byli ostatnim transportem, który opuszczał wraz z Niemcami te tereny. Potem wkrótce dowiedziałam się o tym, że Legnica została zniszczona przez Rosjan. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że Warszawa by jeszcze bardziej ucierpiała, gdyby Niemcy nie ewakuowali nas z Warszawy. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Warszawa byłaby zniszczona, a ludność by jeszcze bardziej była, jeszcze więcej wymordowana, aniżeli to zrobili Niemcy. Nie bronię Niemców. Wiem, że to są barbarzyńcy tak samo jak Rosjanie. Ale Rosjanie nienawidzili Warszawy, nienawidzili warszawiaków, nienawidzili z powodu klęski 20 roku. I nie mam wątpliwości, że nasz los, gdyby nie było powstania, to byłby jeszcze gorszy. Bo tutaj myśmy ginęli rzeczywiście, ale z honorem i że Niemcy też dostali od nas skórę i to porządnie. I jeszcze jedna rzecz. Ja znalazłam się zupełnie niespodziewanie dzięki naszemu Legierführerowi. bo ostatni nasz etap to była Austria, tuż przy granicy włoskiej. Człowiek był wyjątkowo dobry, katolik, bo wśród Austriaków było sporo katolików, katolik, i on nam uratował życie, bo miała nas, mieliśmy być wszyscy zlikwidowani przez komando niemieckie. Zanim to nastąpiło, on ułatwił nam ucieczkę do Włoch. I bo miejscowość była w Ryzach, tuż przy granicy, niedaleko granicy austriacko-włoskiej. I znalazłam się we Włoszech, ponieważ moja mama była bardzo zaangażowana politycznie. Od razu z obozu i była jednocześnie z taką dość znaną w Warszawie ekonomistką i pierwszą kobietą w Warszawie, która miała uprawnienia do prowadzenia księgowości samodzielnie. Początkowo jak zaczynała pracować, pracowała w hotelu, prowadziła księgowość w dwóch najważniejszych hotelach, europejskim i angielskim. To jeszcze jak zaczynała pracować, to jeszcze mężczyzna musiał, kolega zresztą, podpisywać dokumentację. Po paru miesiącach już miała prawo samodzielnie, była pierwszą kobietą w Warszawie, która miała prawo samodzielne prowadzenia księgowości. Ale była jednocześnie zaangażowana bardzo politycznie, także miała kontakty już potem we Włoszech. Z przedstawicielami rządu na emigracji późniejszej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, wtedy już we Włoszech, w Rzymie, miała kontakty z konsulem, z ambasadorem w Watykanie, panem Papę.
Mm-hmm.
I chciałam powiedzieć właśnie, że miała doskonałe rozeznanie w polityce i wiem tylko jedno, jaki był stosunek Włochów do nas, nadzwyczajny. Myśmy mieszkali prywatnie, bo mama pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu, prowadziła tam księgowość. I mieszkaliśmy prywatnie, miałam kontakt bezpośredni z Włochami. Ja pamiętam taką śmieszną piosenkę, którą krążyła. O mamma mia per catedeschi via inglese occupato polacco non vole scusato. To znaczy, o mamma moja, dlaczego Niemcy odeszli, Anglicy nas okupują, a Polacy nie chcą się żenić z naszymi paniami, kobietami. Ale entuzjazm włoski wielki i ogólnie rzecz biorąc, cały świat był zainteresowany powstaniem. To nam właśnie opowiadał, że wysłuchiwali komunikaty, tak jak Włosi, tak jak inne państwa, wysłuchiwali komunikaty o walczącej Warszawie. I jestem święcie przekonana, i tak samo nasi dyplomaci we Włoszech, że gdyby nie powstanie warszawskie, to byśmy podzielili los Ukrainy, Litwy i tych krajów, które były włączone do Rosji. Nas uratowało przed włączeniem, a jaki los byłby? Tak jak na przykład Białoruś.
Mm-hmm.
Że byliby ludzie Warszawa, Polacy, przepraszam, Polacy byliby porozrzucani po wszystkich tych i inteligencja wymordowana do ostatniego, a byśmy byli robotnikami i sługami.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za to wspomnienie. Pani jako świadka powstania warszawskiego to dla nas bezcenne i bardzo też dziękujemy za to, że pani zechciała do nas zadzwonić lub zapłać. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, pan doktor Adam Buława.
Ja pozwolę sobie tylko do jednego z licznych wątków, które w tej wypowiedzi zostały poruszone, się odnieść. Mianowicie do
tej atmosfery schyłkowych dni lipca 1944 roku w Warszawie, tych sygnałów no, walącego się gmachu państwa niemieckiego III Rzeszy, tych zwiastunów, że ten walec sowiecki będzie toczył się dalej, no i też tego poczucia, że należy właśnie światu artykułować swoje prawa, tak jak decyzje właśnie w tym duchu o udziale żołnierza polskiego w bitwie o Monte Cassino podjął generał Anders. Co prawda on z kolei tej decyzji o wybuchu powstania nie bardzo rozumiał, ale sam właśnie miał taką motywację do zrywu, właśnie do udziału Polaków właśnie w walce o masę w Monte Cassino. No tutaj mamy taką sytuację, która tak naprawdę musiała zaowocować tak, a nie inaczej. Chcę tutaj postawić rzeczywiście tezę, że było nieprawdopodobieństwem, aby powstanie w tych okolicznościach, w tej sytuacji, w tym okresie, w lecie 1944 roku w Warszawie nie wybuchło. Ale jednocześnie też bym postawił tezę, która odnosi się do wypowiedzi jednego z poprzednich mówców, mianowicie właśnie do tych dwóch publicysty, Zychowicza i profesora Wieczorkiewicza, którzy no, rzucają taką tezę, że no, zamiast w pewnym sensie wpisywać się, w pewnym sensie oczywiście, w ten scenariusz Stalina, aby właśnie wywołując powstanie antyniemieckie wykrwawić się i ułatwić dominację nad ziemiami polskimi. No toż ci dwaj panowie sugerowali, że należało wybrać opcję niemiecką, że należało porozumieć się właśnie z Niemcami. I tutaj kolejna teza. Tak naprawdę było psychologicznym nieprawdopodobieństwem, aby Polska porozumiała się z III Rzeszą, chociaż jak wiemy, były takie próby podejmowane właśnie przez przedstawicieli III Rzeszy. Co ciekawe, nawet jeszcze w momencie powstania, kiedy już rozpoczęły się mordy, kiedy już rozpoczęła się, mamy do czynienia przecież z rzezią Woli, mamy ten niewypowiedziany, ale realizowany rozkaz Hitlera, podjęty później przez Himmlera o tym, aby mordować każdego warszawiaka, nie tylko złapanego z bronią w ręku, ale także cywila, jako przedstawiciela tego niepokornego narodu, który stoi, można powiedzieć, właśnie naprzeciwko planom właśnie tej tysiącletniej Rzeszy. No i ta teza wydaje się psychologicznym nieprawdopodobieństwem. Oczywiście ci dwaj panowie odnoszą ją jeszcze do roku 1939 i oczywiście kontestują tutaj decyzję ówczesnych władz polskich, ministra Becka. Oczywiście to już jest szersza perspektywa, ale myślę, że warto tutaj mieć to na względzie. Tak naprawdę byliśmy między młotem a kowadłem. Byliśmy tak naprawdę w okowach dwóch totalitarnych reżimów, brunatnego i czerwonego. I tak naprawdę pytanie, czy decyzja jakakolwiek podjęta wówczas no, mogłaby zakończyć się dla narodu polskiego korzystnie. Wydaje się, że tak naprawdę tutaj takiego idealnego rozwiązania nie było, a ta decyzja, którą podjęto, oczywiście obarczona była ryzykiem tragedii, ryzykiem nieszczęścia, ale zgadzam się tutaj z panem profesorem Wysockim, że no, czy było lepsze rozwiązanie? No to pozostawiam oczywiście jako pytanie retoryczne.
I z jaką myślą chciałby pan doktor nas pozostawić w naszym temacie powstanie warszawskie, fakty i mity?
To z pewnością myślę, że jest punkt odniesienia tak naprawdę także i dla nas, tak? Także dla kolejnych pokoleń. Próba właśnie odniesienia się do motywacji, które powodowały, że dowódcy podejmowali takie, a nie inne decyzje, że wykonawcy ich rozkazów
uważali, że te rozkazy są jak najbardziej słuszne. No i że tak naprawdę wszyscy Polacy myślą, jednoczyli się wokół właśnie tego czynu powstańców warszawskich. Myślę, że to jest warte, aby każdy z nas zastanowił się nad tym, czy, no może nie tyle czy, ale no jakiś osobisty stosunek wypracował sobie do tego jednego z kluczowych wydarzeń w dziejach narodu i państwa polskiego.
Serdecznie dziękuję. To pan dr Adam Buława, historyk Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania serdecznie proszę pana profesora Wiesława Jana Wysockiego.
Chciałbym jeszcze dodać jeden wątek, mianowicie stosunek do Węgrów. Ksiądz Jan późniejszy rektor Akademii Teologii Katolickiej pertraktował w imieniu dowództwa Armii Krajowej z Węgrami w sprawie przyłączenia się. Rozbiło się tylko jedno, że strona polska nie była w stanie zagwarantować, że Niemcy uznają Węgrów za kombatantów. Podchodzono do nich z najwyższym jakby honorem, z gwarancją, prawdomównością. Niemcy zresztą szybko Węgrów wycofali. To jest wątek taki bardzo szczególny, bo mający swoje jakby dzisiaj także te ważne konsekwencje. Ale chcę przypomnieć na koniec słowa świętego Jana Pawła Wielkiego, który wielokrotnie publicznie wyrażał uznanie i składał hołd przed tym wielkim rozmiarem poświęcenia, przed wielkością ceny, jaką tamto pokolenie, pokolenie Kolumbów zapłaciło za niepodległość ojczyzny. I mówi Ojciec Święty, że w płaceniu tej ceny byli być może rozrzutni, ale ta rozrzutność była zarazem wspaniałomyślnością. Kryła się w niej jakaś odpowiedź nawet na to wyzwanie, które przyniósł Chrystus, przede wszystkim własnym przykładem, oddając życie za braci. To była rzeczywiście walka o swoją wiarę i zaumiłowaną swoją ojczyznę. W myśl tego, co wyhaftowały ręce wilnianek na sztandarze dla lotników w Anglii. Miłość żąda ofiary. To przesłanie dotyczy w największym stopniu Warszawy 1944 roku i tych wszystkich, którzy na pomoc Warszawie walczącej z Niemcami, ale z myślą o tym, by nie dać się Sowietom. Także to przesłanie jest chyba dzisiaj dla nas najważniejsze. I powinno być także tym takim przekazem formatywnym dla kolejnych pokoleń, które po nas przyjdą.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Wiesław Jan Wysocki, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję naszym gościom za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę, za również podzielenie się swoim doświadczeniem zdobytym podczas studium nad tą rzeczywistością powstania warszawskiego. Dziękuję radiosłuchaczom za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, za pytania, za spostrzeżenia, za dzielenie się również swoim doświadczeniem tego wydarzenia heroicznego i tragicznego. Wydarzenia, które jakże również kształtuje naszą dzisiejszą Polskę. I niech ta pamięć o powstańcach, o tych, którzy walczyli za miasto, za wolność, za kraj, niech trwa, niech również ta pamięć modlitewna im towarzyszy i wspiera. Serdecznie dziękuję za czas dzisiejszych rozmów niedokończonych.